Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, teraz nie zmierzę się, liznę. Temat bardzo trudny, bardzo trudny. Temat, do którego właściwie nie powinienem się przymierzać nawet lizać. Bo można tak jak czasami dziecko przy minus 20-30 stopniach chce polizać stal, bo się mu mówi, że język może przymarznąć do stali przy minus 30, tak nie powinno, tak ja nie powinienem lizać tych minus 30 stopni stali, bo temat właśnie taki jest. Jeden z moich miłych komentatorów, a inteligentny człowiek, napisał do mnie list. Nie będę przytaczał całego, nie będę mówił kto to, bo nie dostałem przyzwolenia na to. Natomiast części, kilka zdań z tego listu przytoczę. Szanowny panie Wiesławie, Wiesławie Pilch, mam prośbę o trochę spekulacji i porwanie się na rozważania o KPH. Powiedział pan, że KPH wyszło na czoło przemian, które i tak już trwały. Przemian, które znaczy to nie zupełnie, no w końcu, no tak, no do pewnego stopnia. To było bardzo, bardzo trudne. Ten start pod koniec 70 lat był niesłychanie skomplikowany. W każdym razie, no jakby na to nie jakby do tego nie podejść, to bez wątpienia w KPH podniosło sztandar, który powoli zaczął opadać w tym momencie i wyszło na czoło tych zmian. I teraz ten pan pisze, jak to się stało, że KPH nadal ma władzę nieprzejętą przez służby specjalne czy wojsko? Czy można przyjąć hipotezę roboczą, że jakie by te chińskie służby nie były, to one są chińskie? Czy Tajwan i ich nie służby to Chińczycy? A od razu odżegnam się od ostatniego pytania, czy Tajwan i ich nie służby to Chińczycy? Nie wiem, po prostu nie mam zamiaru spekulować nawet. Nie wiem. A szczególnie w tej chwili nie wiem. Znaczy im dalej od czasu Kuomintangu, im dalej od śmierci Chiang Kai-sheka, tym sytuacja na Tajwanie, moim zdaniem, jest coraz trudniejsza. Ale wróćmy do tego pytania związanego, no czy właśnie jak to się stało, że KPH nadal ma władzę, nie przyjęto przez służby specjalne czy wojsko. Ja powiem więcej. Ja postawię to pytanie trochę mocniej. Otóż głębiej, szerzej. Czy istnieje jakakolwiek szansa na to, że KPH straci władzę? Bo tutaj z tego zdania, z tego pytania tego pana wyziera jakby wątpliwość, czy aby to KPH nadal będzie miało tą władzę. Czy ta władza mu się w jakiś sposób nie wymknie z rąk tej partii. Więc jak powiedziałem, to jest lizanie stali przy minus 40 stopniach, nie 30. Ale poliżę tą stal. No, może mi się ten jęzor nie przylepi do niej. Otóż tak, problem jest niesamowicie skomplikowany. No nieprawdopodobnie skomplikowany, bo tu trzeba by go rozważać na bardzo wielu płaszczyznach. I bez wątpienia tak to jest. Ja myślę, że nikt, znaczy nie słyszałem o tym, być może ktoś coś takiego zrobił, taką pracę doktorską czy jakąś tam inną, zrobił, która to praca opisywałaby problem. To znaczy KPH u władzy. Dlaczego, jak długo jeszcze czy nie tak, że na zawsze. Nie wiem, natomiast ja, jak powiadam, muszę, jako że nie spisałem sobie niczego, bo nie mam czasu na takie rzeczy, nie spisałem sobie punktów, bo właściwie przy tak skomplikowanym problemie należałoby to zrobić, ale proszę mi wybaczyć, nie. Otóż tak, Ja myślę, że tak, że jednym z fenomenów, znaczy taką bazą do tego, że KPH w dalszym ciągu ma władzę, jest to, że to jest, że to są Chiny i że to jest władza chińska. Że to jest władza chińska i że to jest władza, która proszę nie zapomnieć o tym, że od 78 roku, powiedzmy sobie, przyjmijmy cezurę 78 roku, od momentu, kiedy Deng przejął władzę, od tego momentu Chińczykom zaczęło się nagle, w sposób raptowny, bo proszę mi nie mówić, że jedno pokolenie to jest dużo, w sposób raptowny, w sposób nieoglądany przez nich, ani tym bardziej przez ich przodków, nieoglądany nigdy w historii, zaczęło się powodzić dobrze, znaczy inaczej, lepiej, nie dobrze, lepiej. Niektórym nawet dobrze, niektórym nawet świetnie, ale lepiej, generalnie lepiej. A jeśli ktoś ma wątpliwości, to niech zajrzy sobie do materiału Światowej Organizacji Zdrowia już dawno temu. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, ale co to ja? Które to mówią, jak ile osób, ile milionów osób wyszło z głodu, z nędzy w Chinach w ciągu ostatnich 30 lat prawie. Otóż oni mówią o 600 milionach. A ja myślę, że znacznie więcej. Ale niech będzie 600 milionów. Proszę Państwa, 600 milionów ludzi w jednym kraju, dużym to prawda, ale jednak w jednym, wychodzi z nędzy. Proszę to porównać na przykład z Indiami, z tą, jak to się nazywa w cudzysłowie, największą demokracją świata. Proszę to porównać. Jedno z drugim. Jeden kraj z drugim. Więc proszę nie zapomnieć o tym, że Chińczycy w ciągu jednego pokolenia przenieśli się gremialnie ze wsi do miast, gremialnie, i w ciągu jednego pokolenia zaczęło im się powodzić lepiej. Ja tym wszystkim, którzy zaczną krzyczeć, że a przecież sam pan mówił o tych 50-60 milionach, którzy mają głodowe dochody. Tak, ja o tych pamiętam. Ja o nich pamiętam. Nikt inny jak ja o nich pamiętam. I bardzo często, być może za często o nim mówię. O tym problemie mówię. Ale to jest tylko 50-60 milionów. To jest 10% tego, co wyszło z nędzy. A to jest moim zdaniem taki fundament, na którym KPH buduje swoją popularność. Bo proszę nie zapomnieć, że tu muszę się odwołać do historii, że to właśnie w Chinach miała miejsce miała. Myślę, że pewnie ma, bo nie widzę powodu, żeby było inaczej. Tylko to gdzieś tam drzemie w ludzie, w narodzie głęboko, w genach. Taki oto sposób myślenia, że władza pochodzi od niebios. Tak to było zawsze. I myślę, że tak jest dalej. Władza pochodzi od niebios i nie ma co z nią dyskutować. I tak powinno być, tak ma zostać. Natomiast jeśli władza oczywiście ma służyć ludowi, to jest jasne, prawda? W momencie, i tak było przez całą historię Chin, jeśli cesarz czy władca, jeszcze wcześniej, przecież pierwszy cesarz to gdzieś 200 lat przed naszą erą, jeśli pierwszy, znaczy, no to mówię o dynastii Han. No nie będę wchodził w szczegóły, zapętlę się. A więc proszę Państwa, jeśli kiedyś było tak właśnie, że cesarz był jakby przedłużeniem niebios na ziemi, był wysłannikiem niebios na ziemi i jemu oddawało się cześć boską. Natomiast, w naszym, oczywiście mówiąc po naszemu, po polsku, natomiast jeśli cesarz nie był bardzo nieudolny, zrobił coś bardzo złego, spowodował gniew ludu, chłopów, bo ludem byli chłopi, i chłopi chwycili za widła i inne tego typu narzędzia, to on automatycznie tracił tą swoją boskość. Przestał być tym przedłużeniem niebios na ziemi. Ja nie do końca jestem pewien, czy Państwo rozumiecie, o czym ja mówię. To naprawdę trzyma się, znaczy jedno z drugim ma to, co ja teraz mówię, z tym, co z pytaniem pierwszym ma bardzo wielki związek. A więc to w Chińczykach funkcjonuje. Przeanalizujmy teraz sytuację obecną. Skoro oni się cieszą, i to bez wątpienia, jako naród, jako całość, in gremio, cieszą się coraz większym dostatkiem. Pan profesor Gablikowski kilka lat temu pokazywał w jednym ze swoich artykułów badania statystyczne na temat tego, jak dobrze jest postrzegana władza w Chinach w kontekście innych krajów, i azjatyckich, i a już w ogóle nie ma o czym mówić, jeśli chodzi o kraje europejskie czy Stany Zjednoczone. Więc o ile sobie przypominam, to Chiny, jeśli chodzi o zaufanie do rządów, czyli rządów partii, tylko przebijał Laos z królem. I to też były, to niewielka różnica była. Niewielka różnica, jeśli chodzi o wyprzedzenie Laosu przez Chiny. Ale ja się nie dziwię, w Laosie król to prawie tak jak kiedyś w Chinach cesarz. I to jest istotne. Jeśli ktoś sądzi, że to nie jest istotne, no to ja nic na to nie poradzę. Może się oczywiście ze mną nie zgadzać, ale to jest moja analiza. A drugą sprawą jest to, że czy drugim takim bardzo ważnym elementem, bo tutaj pada pytanie, że władza nie została przejęta przez służby specjalne czy wojsko. Otóż ja myślę, że partia bardzo umiejętnie rozegrała sprawę wojska. Służb też, ale przede wszystkim wojska. Otóż chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż po 89 te zmiany jakoś tam szybko szły. Narastał z jednej strony bunt tych, którym się te zmiany nie podobały, a z drugiej strony bunt tych, którzy uważali, że te zmiany idą za wolno. I ta polaryzacja spotkała się na placu Tiananmen w 89 roku. Jak mówiłem Państwu, Państwo macie zakłamaną w głowach historię Chin. W 89 roku na placu Tiananmen w maju spotkały się dwa przeciwstawne tłumy, spotkały się dwa przeciwstawne sposoby myślenia. I na całe szczęście, ja biorę odpowiedzialność za to, co mówię, na całe szczęście partii udało się spacyfikować, ale gruntownie spacyfikować obydwa trendy, co spowodowało oczyszczenie przedpola. I partia mogła powiedzieć, teraz nie będzie żadnej dyskusji. Idziemy w tym kierunku, w jakim my tego sobie życzymy. A że to się to umocnienie władzy partyjnej w 89 roku po placu Tiananmen odbyło się przy pomocy wojska, to jest jasne. Wojsko przez cały czas, od momentu, od czasu Mao Tse-tunga, przez czasy Mao Tse-tunga, po współczesne, odgrywało bardzo dużą rolę. Widzę, że, znaczy zauważyłem, że po 1989 roku to wojsko w dalszym ciągu było bardzo mocne, natomiast już pod koniec lat 90. widać było, że ta tendencja się, znaczy tendencja umacniania się partii, kierowniczej roli partii w wojsku umacnia się. U nas, znaczy u nas, u białych, to się nazywa cywilna kontrola nad armią, której nie było w PRL-u. To jest oczywiste. Cywilna kontrola nad armią. Natomiast tam to się nazywa kierownicza rola partii w tym. Proszę zwrócić uwagę, że kto jest szefem Centralnej Komisji Wojskowej? Kto jest szefem tak naprawdę wojska? Dowódcą jest sekretarz generalny Xi. A w ostatnich dwóch kadencjach prezydenckich Hu Jintao i pana Xi Jinpinga wyraźnie widać zaznaczającą się supremację wojska, supremację partii, nadrzędność partii w wojsku. W tej chwili, w czasie tej kadencji pana Xi, to widać bardzo, bardzo wyraziście. Między innymi to uwidocznione jest procesami byłych wiceszefów wojskówki, wiceszefów tej Centralnej Komisji Wojskowej. Procesami niepolitycznymi, procesami gospodarczymi, procesami o łajdactwa, o kradzież i tak dalej. No właśnie, o korupcję. Tego na to nie można by sobie było pozwolić nigdy. Władza cywilna nie mogłaby sobie pozwolić na to nigdy, w przypadku, gdyby nie była silną władzą. Tutaj, w tej chwili ja jestem absolutnie pewien, że pan prezydent Xi ma pełnię kontroli władzy nad wojskiem, oczywiście również nad służbami. U nas je się demonizuje, tam w tej chwili to już nie jest tak jak to było kiedyś. Szczególnie z epoki Mao. Więc tak, więc pytanie, to jest taki drugi powód, dla którego uważam, że sytuacja jest niezwykle prosta dla partii. To partia trzyma władzę nad wojskiem, a nie odwrotnie. Nie ma żadnej równowagi między władzą cywilną i władzą wojskową. Nie, po prostu władza wojskowa mówi tak jest i koniec, kropka, na rozkaz partii. I nie ma gadania. Czyli mamy zupełną jasność. Ja myślę, że to są dwa podstawowe elementy i to dopiero liznąłem. Naprawdę, dopiero zacząłem lizać. Nie liznąłem, dopiero zacząłem lizać. Temat, a już go przecież muszę skończyć. Przecież to nie jest tak, że ja mogę sobie gadać w nieskończoność. Ten pan zasugerował tutaj, że to są chińskie służby, chińskie wojsko, a nie tak jak u nas, na przykład w Polsce, że to jest wszystko postsowieckie. Że to jest przywiązane do Rosji, powiązane zarówno wojsko, jak i służby są powiązane z Rosją tysięcznymi nićmi, jeśli nie więcej, nie tylko tysięcznymi, ale milionowymi nićmi interesów. Nie, tam oczywiście jest tak, że Rosjanie mieli wpływ, ogromny wpływ na władze chińskie tak naprawdę do śmierci Stalina. Tu przypominam uwielbienie Mao dla Stalina, a później przypominam rozejście się interesów chińskich i rosyjskich, szczególnie politycznych interesów. Ja jeszcze sam miałem tego świadomość w czasach PRL-u, więc stosunkowo szybko to się rozeszło i jakby agendy czy jakieś osoby, które tam w Chinach mogłyby reprezentować interesy rosyjskie, byłyby bardzo szybko wyprawione do swoich przodków. Nie, tutaj tak, to fakt, że to są czysto chińskie służby, nie, bez naleciałości amerykańskich, brytyjskich, tam rosyjskich, jakichkolwiek innych, to jest bardzo istotne. To również jest istotne, ale czy to jest takie istotne? O, to trzeba by mieć więcej wiedzy na ten temat niż mam ja. Ja jestem tylko skromnym Wiesławem Pilchem, nie jestem żadnym politologiem, nie jestem żadnym sinologiem. Nie mam, myślę, wiedzy, która by mi pozwoliła nawet dalej kontynuować. Znaczy, gdybym się zaczął zastanawiać, gdybym zaczął kombinować, to pewnie bym jeszcze więcej wyciągnął wniosków, ale nie ma sensu. To jest po prostu zwykły felieton, w którym chciałem Państwu tylko przekazać mój własny Wiesława Pilcha punkt widzenia na te sprawy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.